Chciałbym się dowiedzieć od Ciebie takie wrażenia na gorąco po tym filmie Liz Massange'a. Co mógłbyś nam tu powiedzieć o nim? Jak żeś go odebrał?
Odebrałem. Film odebrałem, że tak powiem, emocjonalnie. Myślę, że większość tutaj zgromadzonych, oglądających tak ten film odebrała. Bo ten film miał dosyć głębokie przesłanie. Był bardzo ciekawy, wzruszający. No i główny bohater dużo nam przedstawił. Znaczy pokazał rzeczywistość, jaka jest w kinach. Jest to dramatyczna sprawa. Można by się było zastanawiać w sklepie, skąd dany produkt, powiedzmy, pochodzący z Chin pochodzi. Czy to też nie jest z jakiegoś obozu pracy, czy to powstał w normalnym zakładzie, czy nie jest jakiś wyzyskiwany tak samo pracownik. A film ma przesłanie bardzo głębokie. Jestem poruszony i film był bardzo dobry.
Jestem bardzo poruszony tym filmem. Byłem jakiś długi czas temu w Londynie na projekcji filmu Doris Liu. Nie jestem tutaj konsumpcjonariuszem, ale myślę, że nawet w połowie ten film tak mnie poruszył jak ten. Cóż tu można powiedzieć? No, myślę, że każdy człowiek powinien zobaczyć ten film. To już nigdy więcej nie przejdzie obojętnie obok tego, co się dzieje w Chinach, czy na świecie. Zastanowię się drugi raz, dwa albo trzy razy, zanim kupi jakieś chińskie badzieje, które może być właśnie produkowane przez tych ludzi, więzionych bezpodstawnie. Cóż, no... Cóż więcej można powiedzieć? Mocny film, bardzo dobry, polecam każdemu. Brak słów po prostu.
No na pewno jestem w szoku, co się dzieje w Chinach, jak są ludzie traktowani w obozach pracy, jeśli można to tak nazwać.
Asio, czy te półtorej godziny filmu zmieniło coś w Twoim życiu, Twojego myślenia?
Nie, akurat znam różnego rodzaju dokumenty. Oglądam bardzo dużo tych programów. I to nie zmieniło mojego nastawienia, bo od dłuższego czasu, może od 5, może 6 lat, interesuję się tymi sprawami bardzo dokładnie. Inaczej się ogląda w telewizji, która jest przekazywana bezpośrednio jeden na jeden, bo przeważnie oglądam to sama. Inaczej ogląda się, jak jest większa ilość ludzi, dlatego że to są inne emocje, inne zupełnie spojrzenie na te problemy, dlatego że w tym samym czasie oglądają te same osoby, które mają to samo spojrzenie na ten problem. Bo to nie jest tylko problem Chin. To jest problem naprawdę w bardzo dużo krajach. I to tylko dochodzi do tego coraz więcej. To, że giną ludzie, to my znamy, wiemy od 30 lat. Tylko że tutaj poznaliśmy jedną osobę, która pokazuje swoje życie od początku, jakże poznajem, jak jest osobą pełnoletnią prawie, tak? Aż do śmierci. Jest to dlatego takie większe wrażenie. Bo to jest los człowieka, którego my zaczęliśmy lubić, prawda? Bo w pewnym momencie my utożsamiamy się z tą osobą. My ją lubimy lubić i chcemy, żeby ta historia się dobrze skończyła. A ona się dobrze nie kończy.
Czy widziałeś kiedyś, wiedziałeś, domyślałeś się, że w Chinach
powiem tak, takie rzeczy się dzieją? Czy widziałem, czy słyszałem? Widzieć nie widziałem. Mając lat wstecz, kilkanaście powiedzmy wydarzenia na placu Tiananmen, które były. Ale to było dawno temu. Ale to jest cały czas, to się ciągnie od tamtego, że tak powiem.
Ale prawda.
No i teraz, dokładnie, i teraz wszystkie wydarzenia, które są w Hongkongu, które były, są powiedzmy chińską kolonią, miały niezależność i mają wrócić do Chin, powrotem pod panowanie Chin i oni się od tego uciekają, bronią i robią dobrze. Oby tym się udało. I, było jak najlepiej dla Hongkongu, że tak powiem.
Tak, można powiedzieć, to jest Free Hong Kong! Free Hong Kong!
Dokładnie.
Czy to, co tutaj widziałeś, taki pokaz filmu, czy to jest dobra sprawa? Taka...
Tak. Dobra. Powiem tak, że to jest dobre i powiem tak, że no warto by było, żeby większe grono tych osób to zobaczyło. Ja na pewno ze swojej strony przekażę to swoim znajomym, swojemu bratu, który też tutaj jest w Korbi i spróbuję go tym zainteresować.
To fajnie, fajnie słyszeć, także cieszy mnie i tutaj nas wszystkich zgromadzonych patriotów z telewizji Idź Pod Prąd, Korbi. Także myślę, że się zainteresujesz i, no i będziesz oglądał.
Nazywam się Adrian, jestem z klubu Idź Pod Prąd. Chciałbym zapytać pana o wrażenia z filmu. Co pan myśli o tym filmie? Ten film otworzył mi oczy. Nie słyszy się o tych sprawach. Czy słyszał pan cokolwiek wcześniej o tej kwestii, o rządzie chińskim i obozach pracy? Nie słyszałem o obozach. Słyszy się o korupcji i tym podobnych, ale o obozach w mediach się nie mówi. Dlatego ten film otworzył mi oczy. Zdecydowanie otwiera oczy. Czy poleciłby pan ten film? Tak, oczywiście. Jeśli kogoś interesuje, co dzieje się na świecie, a nie tylko w jego mieście, to jak najbardziej. Ludzie zazwyczaj oglądają tylko wiadomości, chodzą do barów. I inni ludzie ich nie obchodzą, póki im samym się nie dzieje krzywda. Czy poleciłby pan ten film swoim znajomym i zachęcił ich do obejrzenia go? Tak, mam znajomych, którzy interesują się tego typu sprawami. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejne nasze projekcje.
No cześć Kuba, to ile lat to już minęło?
No 12 praktycznie.
12 lat temu się ostatni raz widzieliśmy, tak?
Tak, to było trochę czasu minęło.
Właśnie wracasz z Chin. Czy Chiny są nadal komunistyczne, czy komunistyczne tylko z nazwy?
Powiem Ci tak, w Chinach jestem drugi raz. Pierwszy raz pojechałem właśnie do Chin w 2017 roku. To był właśnie początek mojej podróży. Kupiłem bilet w jedną stronę i pojechałem na 3-tygodniową szkołę językową do miasta Hangzhou. To jest miasto założyciela Alibaby, tego Jacka Ma. I później pojechałem 3 tygodnie podróżując po prostu sobie bez celu po Chinach. I zwiedziłem takie kraje, takie miasta właśnie jak Szanghaj, Chengdu, Xi'an i właśnie Pekin. A teraz przyjechałem do miasta, które nazywa się Shenzhen. To jest właśnie zaraz na granicy z Hongkongiem. W południowych Chinach, południowo-wschodnich Chinach. I spędziłem tam 2 miesiące na stażu. Z tego, co widziałem teraz, bo wcześniej to było bardziej turystycznie, takie zwiedzanie, właśnie zabawa, tutaj chodzenie po jakichś tam właśnie muzeach, poznawanie ludzi, podróżowanie. Teraz miałem właśnie czas bardziej zagłębić się w takie normalne życie właśnie Chińczyków, jak to wygląda właśnie od środka. I te Chiny komunistyczne są komunistyczne. Są komunistyczne w pewnych aspektach, ale ja też nie mogę powiedzieć dokładnie, jak one są komunistycznie, bo nie znam mandaryńskiego, a mandaryński jest kluczem, żeby to wszystko otworzyć. Choć widać już właśnie, że rząd chiński stara się też otworzyć na świat i pokazać tą swoją ideologię komunistyczną, przekazać swoje wartości i poglądy poprzez na przykład tłumaczenie niektórych haseł, czy właśnie tam niektórych zdjęć i plakatów na ulicach. I mają na przykład, podróżowałem do miasta Guangzhou. To jest 3 godziny na zachód od Shenzhen. Pociągiem szybkim to się jechało niecałą godzinkę. I tam na przykład na stacjach czy w centrum miasta mieli plakaty z hasłami takimi na przykład właśnie z ich wartości, tak jak patriotyzm, lojalność, przyjaźń i bezpieczeństwo właśnie. I na przykład sierp i młot jest praktycznie wszechobecny. Wszędzie to widać.
Tu właśnie jest fotografia, którą jedną zrobiłeś. z sierpem i młotem. To jest, gdzie to była ta fotografia zrobiona?
Tak, ta fotografia była zrobiona w galerii handlowej w Shenzhen właśnie. I oni mają pewne swoje pokoje. To było akurat na trzecim piętrze, gdzie mieli różne pokoje takie do spotkań. No i tam sierpy i młoty były wszędzie. To mi się wydaje, że jakieś mogły być jakieś spotkania właśnie członków partii czy tym podobne, jakieś ważne polityczne spotkania. No ale komunizm istnieje, szczególnie właśnie w Shenzhen. Jest to miasto, które 40 lat temu było po prostu wioską rybacką i przetransformowane zostało nagle w technologiczne takie centrum Chin, które ma w ciągu następnych parunastu lat podobno mieć ambicje być jednym z największych miast w Chinach. I jest to miasto, które właśnie zostało stworzone z wioski w jedną wielką metropolię. Mieszka tam 12 milionów ludzi, jest to większe niż Londyn. I z tego, co tam widać, to po prostu jest taka... przypomina mi jedną z moich ulubionych książek, właśnie 1984 George'a Orwella. I ta rzeczywistość orwellowska właśnie tam z dnia na dzień rozwija się. I z tego, co widać, to właśnie mają tam ochroniarzy, policja chodzi z wielkimi tarczami. Są wszechobecne kamery, Wielki Brat zawsze właśnie patrzy. Na wejściu, w każdą stację metra są wykrywacze metalu i są właśnie te rentgeny plecaków. I zawsze, nawet jak masz małą butelkę wody, zatrzymają ciebie, wezmą i sprawdzą, czy to jest właśnie woda, a nie jakiś tam groźna broń, którą można właśnie uszkodzić drugiego człowieka, jakiś kwas czy coś.
Czyli komunizm jest tam obecny?
Tak, białym okiem, jeśli mogę to tak ująć, widać to dosyć powierzchownie. Ale z tego, co słyszałem właśnie z rozmów znajomych, poznałem właśnie nowego znajomego w Guangzhou, to on pracował właśnie dla partii komunistycznej. Chyba pisał jakieś tam raporty właśnie skupując ziemię i po prostu rozdzielając ją pod właśnie budowę przez partię jakieś tam.
Czyli jeden z polityków PiS-u, który tam był i w Chinach i stwierdził, że nie widział komunizmu, to kłamał czy mógł po prostu nie zauważyć tego?
Ja mogę to ująć tak, że ten komunizm widoczny w Chinach to nie jest komunizm, który my mamy...
Mieliśmy.
To nie jest wyobrażenie o komunizmie, który my mamy jako Polacy. Szczególnie właśnie jak niektórzy z nas mogli doświadczyć. Ja niestety jestem urodzony już po upadku z ZSRR.
Niestety.
Ale jest to jakby taki zmodyfikowany komunizm. Żeby właśnie funkcjonował on o wiele lepiej, ponieważ oni są dosyć otwarci na świat, w sensie na przykład można tam normalnie dostać Coca-Colę, McDonald'y są wszędzie i ludzie z zachodu też normalnie mogą tam funkcjonować, ale z drugiej strony oni również mają właśnie swój ekosystem, czyli na przykład zablokowany jest Facebook, zablokowany jest YouTube i wszystko od Google i oni budują właśnie swoją rzeczywistość. Mają taką aplikację, która się nazywa WeChat i ona zastępuje Facebooka, zastępuje również WhatsApp i oni zupełnie niezależniają się od zachodów. Czyli ten komunizm jest widoczny, ale mi się wydaje, że jest o wiele bardziej widoczny dla człowieka, który tam żyje na co dzień i szczególnie właśnie dla ludzi lokalnych niż dla przyjezdnych.
Czyli ogólnie jest wszechobecny, taki, że to nie jest jakiś tam skansen, tylko że tylko hasełka i ludzie sobie żyją tak jak normalnie, jak każdy człowiek.
Z tego, co mi się wydaje, z tego, co doświadczyłem i z obserwacji osobistych i z rozmów z lokalnymi ludźmi, to on tam jest i może nie ma takich represji, jeszcze nie widać takich represji jakby bezpośrednich, ale ta rzeczywistość orwellowska jakby się z dnia na dzień rozwija i inwigilacja i jakby wolność jest ograniczana z tego, co widziałem. I moim zdaniem komunizm tam istnieje, tylko po prostu pod zmodyfikowaną wersją. Pojechałem do Chin na okres dwóch miesięcy na taki krótkoterminowy staż. I
pracowałeś tam?
Tak, pracowałem przez dwa miesiące w małej firmie marketingowej prowadzonej przez Amerykanina.
Jakie standardy życia tam są takie na przykład dla ciebie, a przyjdzie tego Chińczyka?
Miałem oczekiwania, że będzie trochę taniej niż było. Tak, patrząc na to przez perspektywę, mi się wydaje właśnie moich podróży w Tajlandii czy właśnie w Kambodży, gdzie było o wiele taniej. Ale mimo wszystko można naprawdę dobrze się najeść, na przykład właśnie za paręnaście złotych. Można wyżyć porządnie, choć ja na przykład miałem opłacony...
Czy próbowałeś tego hot doga chińskiego słownego?
Miałem okazję, ale jakoś mi moje przyzwyczajenia i jak miłość do hot dogów
do
nie pozwoliła na to, nie.
Aha, rozumiem. I powiedz mi, gdzie zrobiłeś tą fotografię?
Ta fotografia została zrobiona na stacji kolejowej w Guilin, miasto około 3 godziny pociągiem właśnie od Shenzhen na zachód.
Tutaj cytaty właśnie są napisane po chińsku, tak?
Tak, mandaryjsku.
I przetłumaczone zostały, to jest napisane na miejsce odbioru partyjnych emblematów. Kolejny napis pod soldatem. Stojąc na posterunku nauki, o towarzysza Lei Fenga przekazujesz pozytywną energię. Kolejny to będzie, za każdym razem myśląc, jesteś bliżej realizacji swojego marzenia. Kolejny, piękno, które odkrywasz, warto upamiętnić. A ten sam soldat Lei Feng to jest żołnierz Chińskiej Armii Ludowej Wyzwoleńczej, który żył w latach 1940-1962, umarł bardzo młodo. Jest przedstawiony jako, przez propagandę jako wzór poświęcenia dla ideologii komunistycznej, człowiek oddany Mao Zedongowi. Dzięki pracowitości i przynależności do partii piął się w swojej wojskowej hierarchii. Według propagandy swój żołd przeznaczał na pomaganie ubogim, pomagał kolegom, między innymi cerując im skarpetki. To jeszcze mam pytanie, czy byłeś w Hongkongu i czy tam widziałeś te protesty w ogóle?
Ja w Hongkongu byłem, spędziłem tydzień w końcu czerwca i jeden dzień w końcu sierpnia, parę dni temu, ale niestety protesty mnie ominęły, bo przyjechałem tam chyba dwa tygodnie po rozpoczęciu protestów i właśnie...
Chyba raczej całe szczęście, że się...
No może i na to był przypadek z tego, co tam teraz widać.
Zrobiłeś przypadek, tam były tutaj sanitariuszki chyba, która... postrzałem w oko, straciła to oko czy wzrok, tak?
Tak, była to sanitariuszka czy dziennikarka właśnie, ale to właśnie jest taki symbol tych protestów właśnie i ogólnie agresji policji teraz, tak. Jest bardzo dużo właśnie protestów i bardzo dużo ludzi krzyczy na ten temat i protestuje przeciw agresji policji, która właśnie podczas mojego pobytu w Chinach stała się o wiele bardziej agresywna i o wiele bardziej jakby metodyczna.
Właśnie pod prąd też robiła taką akcję z tym, z tą sanitariuszką, zakrycie prawego oka. Na znak zjednoczenia się z tą sanitariuszką. To zrobił właśnie fotografię, taki emotikon jest. Co to znaczy? To nie jest przypadek? No,
wydaje mi się, że to właśnie symbolizuje po prostu płacz Hongkongu, ból Hongkongu przez ostatnie 8 czy 10 tygodni i symbolizuje właśnie powolną utratę swobody i zdrowia.
Czy to nie jesteś symbol tej sanitariuszki z jednym okiem właśnie?
No mi się wydaje, że ona stała się właśnie takim symbolem tej walki o wolność.
A tutaj jeszcze zrobiłeś kolejne fotografie, jakiś jakby tunel czy subway z karteczkami? To...
Tak, jest to właśnie tunel przejściowy w jednej z największych stacji w Hongkongu, która nazywa się Tsim Sha Tsui lub TST. I ludzie tam codziennie co jakiś czas przyklejają właśnie swoje karteczki, te post-it z wiadomością dla świata, dla innych protestujących i są tam wiadomości ze wsparciem, wiadomości właśnie z bólem, żalem i również pewne przekaz protestu i walki o jakby niezależność i swobodę praw.
To weź mi jeszcze powiedz, jak tam jest z tymi Chińczykami i kobietami, bo tam opowiadałeś sobie, że właśnie dużo Rosjanek widziałeś i co one tam w ogóle robią?
No, Chinek brakuje, że tak powiem, na przeciętnego Chińczyka, ponieważ właśnie była to kiedyś to one child policy, czyli właśnie było zabronione przez rząd, żeby mieć więcej niż jedno dziecko, inaczej byłeś karany, nie mogłeś uczestniczyć w partii i były również inne konsekwencje nieprzyjemne. Dla rodziców, którzy mieli więcej niż jedno dziecko. I przez to teraz jest właśnie jakby niedobór kobiet i Chińczycy o to walczą, a że tam jest bardzo kultura materialna i kultura pozerstwa, jeśli można tak powiedzieć kolokwialnie, to ci najbogatsi, ci, którzy mają najlepiej, najprzyjemniejsze życie materialnie, są normalnie żonaci i mają kobiety, a ci trochę mniej, no mają wiele ciężej. I kiedy byłem w Chinach 2 lata temu, bardzo ciekawe było zobaczyć to, że w parkach bardzo często rodzice roznoszą na przykład właśnie tak jakby, ja na to powiedziałem, tak jakby romantyczne CV, że, który uwzględnia właśnie profil kawalera, już tam najczęściej 35, 40, 45 lat, który jest bez partnerki, ale jakby rodziców, pragnienie rodziców, żeby mieć wnuków, nie daje im żyć i oni roznoszą po prostu takie jakby ich CV, kartka z informacjami o tym, kim on jest, gdzie pracuje, ile waży, ile zarabia i rozrzucają to po parku, a rodzice wolnych panien po prostu chodzą i patrzą i wypatrują perfekcyjnego kandydata dla nich. I gdy znajdą, po prostu dogadują się z rodzicami i to jakoś sztucznie łączą.
A powiedz mi, czy widzisz jakieś zagrożenia dla świata zachodniego ze strony Chin?
Moim zdaniem ten niesamowity właśnie rozwój i wzrost ekonomiczny Chin jest zagrożeniem bezpośrednim, ponieważ oni przejmują kontrolę nad pewnymi krajami takimi właśnie jak właśnie afrykańskimi czy właśnie kraje takie jak Laos w południowo-wschodniej Azji. I również też Rosja niedawno właśnie podpisali pewną umowę ekonomiczną. Nie zagłębiałem się dokładnie, jakie to są szczegóły tej umowy, ale z tego, co czytałem opinie, właśnie jakieś tam reportaże, to Chiny po prostu wywierają bezpośrednią presję i jakby uzależniają gospodarki właśnie innych krajów od swojej.
A czego byśmy się mogli nauczyć od Chińczyków, czy od Chin całych?
Z tego, co mi się najbardziej podobało, taki największy plus moich ostatnich 2 miesięcy w Shenzhen było bezpieczeństwo. To na pewno nie czułem się tam zagrożony ani trochę i po prostu mi się wydaje, że...
Ale to kosztem wolności pewnie, bo to cały ten monitoring i wigilacja.
Chciałem to powiedzieć, że chiński rząd potrafi jakby nauczyć społeczeństwa funkcjonować po ludzku i cywilizowanie. Jest to na pewno godne pochwały, choć właśnie jest to dużym kosztem właśnie wolności i wolności słowa i po prostu też inwigilacji takiej właśnie, że nie można się po prostu wyrażać swoich opinii, nie można też właśnie na każdym kroku jest się śledzony, monitorowany przez Wielkiego Brata.
Dziękuję bardzo za wywiad.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Było przyjemne.
Dzięki.